Chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym, które jest zapisane w Starym Testamencie. Wiem, że niektórzy wierzący ludzie, chrześcijanie, mają troszeczkę, nie powiem awersję, tylko problem z czytaniem Starego Testamentu. Powiadają, że nie rozumieją, że to stare przymierze, że niekoniecznie musi mieć zastosowanie do naszego chrześcijańskiego życia w Nowym Przymierzu. Ale wiemy, ci, którzy czytają Słowo Boże, wiedzą dobrze, że Stary i Nowy Testament jest to jedna księga, jest to jeden list, jedna wiadomość dla wszystkich wierzących ludzi, dla wszystkich dzieci Bożych. I dlatego też będę dzisiaj dzielił się Słowem Bożym z pierwszej księgi Samuela, z kilku właściwie rozdziałów, ale nie będę czytał tych kilka rozdziałów, bo trwałoby to bardzo długo. Ale chciałbym podzielić się odnośnie takiego bardzo ważnego tematu, jakim jest przyjaźń. Mówimy dużo o miłości i też będziemy dzisiaj mówić o tym. Przyjaźń jest czymś, co spaja nasze relacje. Już Grecy pisali wiersze, pisali traktaty, poematy na temat tej największej cnoty w życiu ludzkim, jakim jest właśnie przyjaźń, fileja. W Piśmie Świętym Pismo Święte całe przepełnione jest tym tematem, ponieważ na przyjaźni, na miłości oparty jest Kościół, oparta jest cała nasza relacja z naszym Panem, z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem. W Ewangelii według świętego Łukasza w 7 rozdziale, 34 wierszu, wydano tam takie spostrzeżenie, taką ocenę Pana Jezusa Chrystusa, kiedy popatrzyli na Niego, jak On żył, jak postępował, jak działał, jak odnosił się do ludzi. I tam ewangelista zapisał takie zdanie, które o Panu Jezusie mówiono. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią o to żarłok i pijak, przyjaciel grzeszników i celników. Otóż Pan Jezus był znany z tego, że był przyjacielem celników i grzeszników. Oczywiście faryzeusze i uczeni w piśmie i ci, którzy sprawowali urząd, duchowy urząd w narodzie izraelskim, oceniali to bardzo negatywnie, potępiali Pana Jezusa, pogardzali Panem Jezusem, tak jak pogardzali wszystkimi grzesznikami i celnikami. I tak też oceniali Pana Jezusa. Jedną z najważniejszych jakości, reguł odnośnie naszego chrześcijańskiego życia, odnośnie naszej wspólnoty, której Bóg chce koniecznie nauczyć każdego z nas, jest przyjaźń, braterstwo i miłość. Przyjaźń, braterstwo i miłość. Dlaczego? Ponieważ jest to ta cecha, która spaja cały Kościół. Aby istniał Kościół, nie musimy mieć budynku swojego. Aby istniał Kościół, nie musimy mieć urzędów. Aby istniał Kościół, nie musimy mieć instrumentów. Nie musimy nawet śpiewać pieśni. Bo są takie kościoły, gdzie nie śpiewają, a są kościołem. Ale jeżeli zabraknie miłości, przyjaźni i braterstwa, nie będzie Kościoła. Nie będzie Kościoła. Apostoł Paweł powiedział, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, Rzymian 14:17. A więc czego Bóg chce nauczyć nas w swoim słowie na temat przyjaźni i braterstwa? I chciałbym właśnie zwrócić się razem z wami do pierwszej księgi Samuela, rozdziału 18. Stary Testament, bardzo kocham Stary Testament, również dlatego, że zawiera wiele wspaniałych obrazów. Obrazów, wiele jakby przenośni, metafor, które wskazują na prawdę, która jest opisana w Nowym Testamencie. Czytamy w 18 rozdziale pierwszej księgi Samuela. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, chodzi tu o Jonatana, syna Saula, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. ten jeden wiersz na chwilę. Ja wypunktowałem takich 8 cech, które łączyły Dawida i Saula, Dawida i Jonatana. Tych 8 cech, które świadczyły o tej prawdziwej przyjaźni i braterstwie, jaka istniała między nimi, które też dla nas dzisiaj mogą być takimi praktycznymi zastosowaniami, jak w dzisiejszym życiu pomiędzy sobą możemy te rzeczy zastosować. Wiecie, Biblia jest bardzo praktyczna. I dlatego w Słowie Bożym znajdujemy bardzo wiele obrazów i treści, które w praktyczny, specyficzny sposób, szczegółowy sposób mówią nam, jak mamy żyć między sobą, ze sobą, jak mamy praktykować chrześcijańskie życie. Przylgnęła dusza Jonatana do duszy Dawida. Tam już nie mogli bardziej się zbliżyć. A więc pierwszą cechą prawdziwej przyjaźni jest miłość, która wyraża się w bliskości. Umiłował go jak siebie samego. Jonatan był, wiemy, synem Saula, zajadłego wroga Dawida. Jonatan był niezwykle szlachetnym mężem. W zasadzie niezbyt wiele jest powiedziane o Jonatanie i bardzo niewiele kazań słyszę na temat Jonatana. Ale jest to postać, która w niesamowity sposób obrazuje, prefiguruje, rzuca światło na samego Pana Jezusa Chrystusa. W kontekście miłości, w kontekście przyjaźni, jego postawa poucza nas o tym, jak Pan Jezus to czynił i jak my również mamy to czynić wobec siebie. Jonatana poznajemy już w 14 rozdziale pierwszej Księgi Samuela, kiedy udał się na przeszpiegi, wziął giermka i zobaczył tam całą zgraję Filistyńczyków. I giermek troszeczkę się przeląkł. Ale Jonatan powiedział, nie ma co się przejmować, bo Pan może wybawić zarówno przez wielu, jak i niewielu. A więc był to człowiek, który pokładał całkowitą ufność Panu Bogu. Tutaj czytamy, umiłował Dawida jak własne życie. Dawid właśnie, który przyszedł po stoczonej walce z Goliatem, który pokonał Goliata, odciął mu głowę i tutaj czytamy, że nawet niósł tą głowę w ręku. I został zaproszony przez Saula do jego domu i tam spotkał się właśnie z jego synem Jonatanem. Jonatan zobaczył w Dawidzie kogoś więcej niż zwykłego żołnierza, niż walecznego żołnierza, niż kogoś, kto będzie nam potrzebny, kto przyda nam się tutaj na tej wojnie. Skoro on takiego bohatera filistyńskiego pokonał, to będziemy mieć z niego pożytek. Ale nie to motywowało Jonatana do tej wspaniałej przyjaźni między nimi. On wiedział coś więcej, czuł w sercu coś więcej i miał Boga w swoim sercu, którego słuchał. Tak jak już powiedzieliśmy, jeden z tytułów Pana Jezusa, przyjaciel celników i grzeszników. Skąd wzięło się to powiedzenie? Czytaliśmy już to. W Mateusza 9, rozdziale 9 wierszu czytamy o tym, jak Pan Jezus przechodził obok urzędu celnego i zobaczył tam Lewiego, którego potem nazwał Mateuszem i powiedział, pójdź za mną. I Ewangelia powiada mi, że tego dnia Pan Jezus znalazł się w domu właśnie tego człowieka, tego celnika. I było tam mnóstwo ludzi. Jest powiedziane, zbliżali się do Jezusa grzesznicy i celnicy. Pan Jezus swoją miłością, swoim sposobem życia zapraszał wszystkich do siebie. Powodował, że ludzie zbliżali się do Niego. Chcieli być w Jego otoczeniu. Ale Pan Jezus jakby wykorzystał ten moment, aby nauczać tej wielkiej prawdy. I w kilku zdaniach powiedział, że prawdziwy przyjaciel to ten, kto przebywa z drugim, że wspiera, pomaga, ratuje, leczy. I tam powiedział to wspaniałe zdanie, tę wspaniałą prawdę. Nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. I dlatego Jezus ich przyjmował. Tam też powiedział, że Bóg nie potrzebuje ofiary, lecz miłosierdzia, lecz łaski. że prawdziwy przyjaciel nie tylko okazuje miłosierdzie i nie tylko chce praktycznie pomóc, tak jak lekarz choremu człowiekowi, ale się z tego niezmiernie raduje. Pan Jezus umiłował uczniów aż do końca. W Jana 13:1 czytamy o tym i nazwał ich swoimi przyjaciółmi. W Jana 15:14 o tym czytamy. Tak jak tutaj dusza Jonatana przylgnęła do Dawida. Dusza Jezusa Chrystusa chce przylgnąć do naszych dusz. I On był gotów życie swoje położyć, aby zbliżyć się do nas i być tak blisko nas, jak tylko to jest możliwe. Wszyscy znamy Jana 3:16. Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A czy znamy 1 Jana 3:16? W tym objawiła się miłość, że On złożył życie swoje za nas, abyśmy i my oddawali życie swoje za... Co tam jest powiedziane? Za kogo? Za braci. I zobaczcie, jak bardzo ten fragment o życiu Jonatana i tej relacji wskazuje na relację, jaką my mamy z Panem Jezusem, na tą więź. Co czytamy dalej? I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwoli mu już powrócić do domu jego ojca. I spójrzmy na wiersz 3. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. I tutaj mamy drugą cechę prawdziwej przyjaźni. Cechę w życiu Jonatana, która wskazuje również nam na Pana Jezusa Chrystusa. Zaufanie. Dali sobie słowo. Zawarli przymierze. Powiedzieli sobie coś. Że tak i tak będą żyć. Że tak i tak będą się traktować. To przymierze musi być oparte na tym, kim człowiek jest, na autorytecie i na słowie, które wypowiada. I tak też się stało. W 1 Koryntian 11:25 Paweł przytacza słowa Jezusa, które wypowiedział podczas ostatniej wieczerzy. W dniu, kiedy został ukrzyżowany, powiedział: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To nowe przymierze we krwi mojej. Wiemy, że tego dnia, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, stare przymierze zostało jakby dopełnione i Pan Jezus zainaugurował nowe przymierze i przypieczętował własną krwią, która została wylana na krzyżu, która pokryła krzyż. Na znak tej przyjaźni i braterstwa takie właśnie przymierze Pan Jezus zawarł z każdym wierzącym człowiekiem. Z każdym, który przychodzi do Niego po zbawienie z wiarą. Częścią tego przymierza było słowo, które nam powiedział. A Pan Jezus powiedział wam wiele rzeczy. Pan Jezus złożył nam wiele obietnic jako część tego przymierza. Na przykład powiedział: jeśli ktoś uwierzy we mnie, będzie miał życie wieczne. To jest przymierze. Pan Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. A jeśli weźmiecie jarzmo moje, jarzmo swoje i położycie na siebie, weźcie na siebie jarzmo moje i zobaczcie, że jest ono lekkie. I sprawdźcie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz waszych. Częścią tego słowa, tego przymierza jest słowa, które Pan Jezus powiedział w Mateusza 7:7-8. Kto szuka, znajduje. Jeżeli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Kto prosi, otrzyma. Kto puka, temu otworzą. To jest część przymierza, jakie Jezus zawarł z nami. W Mateusza 6:33 powiedział: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. W Hebrajczyków 13:5 jest mowa o tym, że On nigdy nas nie porzuci. Nigdy nas nie opuści, choćby matka i ojciec nas porzucili. On nas nie porzuci. W Jana 6 rozdziale 35 wierszu powiedział: ja jestem prawdziwym chlebem. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. I wiele, można by mówić więcej i więcej, te obietnice i te słowa, które Pan Jezus nam zostawił jako część tego przymierza. Oto przymierze Pana Jezusa z grzesznikami. Prawdziwy znak przyjaźni i braterstwa. Czy kiedykolwiek Pan Jezus złamał jakiekolwiek ze swoich słów? Czy kiedykolwiek ciebie rozczarował? Czy kiedykolwiek nie stało się to, co mówi, że się stanie? Ja przynajmniej nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem i zawsze mogę stwierdzić: aż dotąd, Panie, mnie prowadziłeś, aż dotąd mnie przywiodłeś. Dawid w Psalmie 15, 4 wierszu powiada, że sprawiedliwy, choćby i złożył przysięgę na własną szkodę, to nie zmieni jej. Amen. Dawid widział, jak wielokrotnie Jonatan z powodu wierności, z powodu braterstwa, którym tak hojnie obdarzał właśnie Dawida, narażał się na wiele niebezpieczeństw. I on był tego świadom. Ale Jonatan nigdy nie złamał swojego słowa. Trwał przy nim wiernie, tak jak mu obiecał. W następnym wierszu czytamy, 4 wiersz to jest: Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza, łuku i pasa. I wyobraźcie sobie tę sytuację. Przychodzi, przybywa Dawid na dwór królewski. I tam jest Saul, tam jest jego syn Jonatan. Pięknie wszyscy ubrani są, w szaty królewskie, najlepsza broń, najlepsze wyposażenie, tarcza, łuk, miecz. Wszystko musiało być najlepszej jakości, którą posiadali. I Jonatan widzi tego młodego człowieka, tego nastolatka, moglibyśmy powiedzieć, który przybywa gdzieś tam od owiec. I może jego ubrania nie pachną tak jak ubrania Jonatana. Może jeszcze troszkę gdzieś tam czuje słomę albo gnój, albo cokolwiek, jakieś zwierzę. Ale on się nie wstydzi. Ale on nie mówi: zawołajcie tu sługi, weźcie, niech najpierw on się umyje, niech się przebierze. Widzicie, on tak jak stoją, zdejmuje, co tutaj czytamy, zdjął płaszcz swój królewski i włożył na Dawida. Tak samo z całą swoją odzież, aż do miecza, łuku i pasa. To, co miał, jemu to wszystko oddał. A więc kolejnym dowodem prawdziwej przyjaźni jest oddanie. Jonatan po prostu zobaczył go w potrzebie, zobaczył, że on potrzebuje miecza, potrzebuje tarczy, potrzebuje jakiegoś odzienia. I po prostu daje mu to, tak jak stoją. I zobaczmy, jak wspaniale to wskazuje nam na przyjaźń Pana Jezusa z nami. W Izajasza 61:10 jest powiedziane, że Bóg przyodział nas w co? W szatę zbawienia. I włożył na nas płaszcz sprawiedliwości. Tak jak Jonatan włożył płaszcz królewski na Dawida, tak Pan Bóg włożył na nas płaszcz sprawiedliwości. Widzicie? Ten płaszcz sprawiedliwości, który przecież sam Pan Bóg ma na sobie, bo on się okrywa sprawiedliwością, wkłada na nas. A nie tylko to, w Rzymian 8:32 powiada, że nie tylko to, on chce wszystko nam dać. On nawet syna swojego nie oszczędził, wydał go za nas. Jakże nie daruje nam wszystkiego, powiada apostoł Paweł. W Jana 17 Pan Jezus powiedział: ja dałem im życie. Bóg daje nam życie swoje. Wiecie, to zwykłe życie ziemskie, które mamy, ono nam się za jakiś czas nie przyda, bo ono się skończy. Ale Bóg daje nam swoje życie, które wiecznie trwa. Dzieli się tym, co wiecznie trwa, co nie przemija. Ja dałem im życie, powiedział Jezus. Ja dałem im słowa swoje. A więc Bóg daje nam życie, Bóg daje nam słowo swoje. I ja dałem ich chwałę, mówi. I Bóg daje tobie chwałę, dzieli się z tobą swoją chwałą. Tak jak Jonatan podzielił się z Dawidem swoją chwałą jako syn królewski. Tą szatę królewską mu dał. Tak Bóg dzieli się z tobą swoją chwałą, wkładając na ciebie płaszcz sprawiedliwości, jak powiada Izajasz. My możemy tylko mówić, wiecie, że jesteśmy dla kogoś przyjaciółmi. Ale jeśli nic nie zrobimy, nie zrobimy praktycznych rzeczy, to tylko jest gadanie. Więc ta miłość i ta przyjaźń, którą obdarzał Jonatan Dawida, nie była jakimś czym pustym słowem, ale stały za tym bardzo praktyczne, konkretne rzeczy. To jest tak, jak mąż czasami powie żonie swojej, że ją kocha, ale tak naprawdę to nią dręczy, nie ufa jej i różne przykre rzeczy czyni. Ale potem w przypływie jakiejś tam miłości chwilowej mówi: bardzo ciebie kocham. A wszyscy wiedzą, że to nie jest prawda. Ale nie tak jest w tej sytuacji i nie tak jest z naszym Panem, który swoją miłość wobec nas objawił tym praktycznym, pełnym poświęcenia czynem, umierając za nas. Lubię bardzo ten obraz, gdy apostoł Paweł w 2 Koryntian 5:21 mówi o krzyżowej śmierci Chrystusa. I mówi tak. 2 Koryntian 5:21. Ten, który nie znał grzechu, tego za nas grzechem uczynił, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tego, który nie znał grzechu, uczynił go grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Wiecie, gdyby tylko ten wiersz istniał w całej Biblii, wystarczyłoby mi, żeby zrozumieć Bożą miłość. Kiedy Pan Jezus umierał, była to najokropniejsza chwila w dziejach ludzkości, bo nawet sam Ojciec w niebie odwrócił oblicze. I kiedy Jezus zawołał do Ojca: Boże mój, czemuś mnie opuścił? On nie widział Bożego oblicza. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy Jezus na krzyżu wisiał, wisiał tam twój grzech i mój grzech, grzech całego świata. Mało tego, On nie tylko wziął na siebie grzech każdego z nas, podłość i głupotę każdego z nas, ale On stał się w tym momencie, Paweł powiada, został uczyniony grzechem. A więc przejął całą tą winę, całą tą karę na siebie. Ale jednocześnie uczynił to, abyśmy my stali się sprawiedliwością i kiedy Bożą. I kiedy Bóg patrzył na ten moment, na Golgotę i widział swojego Syna, to w swoim Synu widział grzech, a w nas widział Jego sprawiedliwość. Bo ta szata sprawiedliwości, którą Jezus miał, została na nas przełożona. I na tej podstawie tylko ty i ja możemy być zbawieni. Żadnej innej, żadne uczynki, żadne zabieganie, żadne zmagania, ale wiara w Jezusa Chrystusa i przyjęcie z wdzięcznością tego płaszcza sprawiedliwości, którą Bóg daje nam w Jezusie Chrystusie. I zobaczcie, jak pięknie Jonatan wskazuje nam na to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu tym, nie powiem, gestem, bo to nie był zwykły gest. On po prostu całym sercem kochał Dawida. I dalej czytamy w 19 rozdziale, kilka jeszcze tutaj rzeczy. W 19 rozdziale czytamy taką rzecz. A Saul mawiał do Jonatana, swego syna, i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał Dawidowi. Jonatan zawiadomił o tym Dawida, mówiąc: ojciec mój, Saulu, chcę cię zabić, strzeż się, więc jutro rano pozostań w ukryciu i schowaj się. Nie będziemy dalej tutaj czytać, co się stało. Powiemy sobie też tutaj słowami. Saul nie krył się z tym, że chce zabić Dawida. A dlaczego chciał zabić Dawida? 18 rozdział dalej nam powiada, że udali się na wojnę. Udał się Saul, udał się Dawid, ten nowy żołnierz. I przybyli z wojny i kobiety ułożyły taką pieśń na ich cześć. Saul pobił 1000, ale Dawid 10 000. I czytamy, że gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. I nadal spoglądał Saul i od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. I czytamy dalej, że postanowił go zabić. Duch Boży od niego odstępował, często brał włócznie i próbował zabić Dawida. Ale Jonatana to bardzo niepokoiło i bardzo smuciło. Przecież Jonatan kochał Dawida. I wiedział dobrze, co jego ojciec chce zrobić. Dlatego w 19 rozdziale czytamy o tej sytuacji. I chcę powiedzieć tak, czwartą cechą prawdziwej przyjaźni jest wstawiennictwo. Wstawianie się, wspieranie. I zobaczcie, Jonatan zdał sobie sprawę, kiedy Saul powiedział, że chce zabić Dawida. Zdawał sobie z tego sprawę, że to już nie przelewki. Że to może się wydarzyć. Niebawem. I co czyni Jonatan? Zawiadamia o tym Dawida, a potem wraca do ojca i rozmawia z nim. Co mówił? Mówi tak. Przecież Dawid nie zgrzeszył, ojcze. Przeciwko tobie to, co on czyni, jest korzystne dla ciebie. Narażał swoje życie. Pan dawał mu wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś? Cieszyłeś się tym? Zobaczmy, jakiego języka używa Jonatan, aby ochronić Dawida. Używa tutaj trzech takich ważnych rzeczy. Odwołuje się do jego logiki. Mówi do Saula, do swojego ojca: wielkie zwycięstwo mieliśmy. Jak ty możesz go zabić, takiego człowieka, który takie zwycięstwo? Przecież to jest dobre dla Izraela, dla całego narodu. Co ty czynisz? Można by tak powiedzieć naszymi słowami. A więc odwołuje się do jego logiki. Dalej, odwołuje się do jego uczuć. Mówi: przecież cieszyłeś się, radowałeś się, podobało ci się to. A i Saul już zaczął myśleć, no rzeczywiście. I dalej, odwołuje się do sumienia. Dlaczego ma być zabity? Co on uczynił? I to już naprawdę dotknęło Saula i powiedział: no rzeczywiście. I usłuchał Saul Jonatana, 6 wiersz powiada, usłuchał Saul Jonatana i przysiągł, jako żyje Pan, że nie zabije Dawida. Potrafimy się tak wstawiać za innymi? Tak jak robił to Jonatan wobec Dawida? Szlachetna postawa przyjaźni. Zobaczcie, Jonatana znowu nam prefiguruje, wskazuje na wstawiennictwo Pana Jezusa, na orędownictwo Pana Jezusa. Rzymian 8:34 powiada, że On jest tym, który wstawia się za nami, że siedzi po prawicy Ojca. Jezus Chrystus, On sam wstawia się za nami. Pamiętacie sytuację Joba, kiedy to synowie Boży zgromadzali się przed obliczem Bożym i tam też stawił się szatan i zaczął oskarżać. Zaczął oskarżać Joba o różne rzeczy. Oczywiście nie będziemy tutaj w szczegółach mówić tych kilka podejść. Bo takie jest zadanie szatana. Inne słowo diabeł to jest oskarżyciel, oskarżyciel braci. To jest przeciwnik, Piotr powiada. Przeciwnik, który chodzi wokoło nas jak lew ryczący i chce nas ciągle oskarżać. I mówić, że nie nadają się do Twojego królestwa ci ludzie. Bo oni grzeszą, bo oni oszukują. A jak zrobią coś dobrego, to na pewno nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że stoi jakieś inne dno za tym. Tak jak w przypadku Joba. On jest pobożny, bo mu dobroć okazujesz. A jak mu zabierzesz, to zobaczysz. Pamiętajmy o tym, że dniem i nocą szatan oskarża ciebie. Bo on nie chce, abyś znalazł się w Królestwie Bożym. I nie chce, abyś całą wieczność spędzał z umiłowanym Panem Jezusem Chrystusem, bo On wie, że nie spędzi tę wieczność tam. On wie dobrze, że tam się nie znajdzie i nam po prostu zazdrości i będzie robił wszystko, żebyśmy my tam się nie znaleźli, będzie nas oskarżał. Pan Jezus powiedział do uczniów: szatan chciał was przesiać, ale ja wyprosiłem u Ojca, aby was zachował, wyratował, zbawił, ochronił. Kochani, dlaczego tak się dzieje, że często ludzie tak okrutnie wobec siebie postępują? Szukają różnych haków, oczerniają, rozpowiadają, robią nagonki, spiski, szczują na siebie, żeby zniszczyć życie, reputację. Ja rozumiem, w świecie często ludzie tak robią, ale czasami dzieje się to w Kościele. Nie potrafię tego zrozumieć. Jonatan wstawiał się za Dawidem jako wyraz jego prawdziwej miłości i przyjaźni. Nie milczał, kiedy dowiedział się, że to już nie przelewki, że wkrótce Dawid może zginąć. Milczenie w obliczu niesprawiedliwości wzmacnia niesprawiedliwość. Jeszcze raz powtórzę. Milczenie w obliczu niesprawiedliwości wzmacnia niesprawiedliwość. Powiedział to Martin Luther King. 20 rozdział, 4 wiersz. Kolejna rzecz. I odpowiedział Jonatan Dawidowi: czego tylko życzy sobie dusza twoja, uczynię to dla ciebie. Czego tylko życzy sobie twoja dusza, zrobię to dla ciebie. Jonatan wiedział, że Dawid znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, że bez jego wsparcia, że bez jego przyjaźni, że bez jego wiedzy nie poradzi sobie. Saul, jak już mówiliśmy o tym, zwykł oznajmiać jemu i swoim wojownikom, co zamierza uczynić, jakie planuje kroki. I wiemy, że Dawid donosił o tym właśnie, Jonatan donosił Dawidowi o tym. Był życzliwy wobec niego. Cokolwiek, tylko dusza twoja zapragnie i ja to zrobię. Zobaczcie, czy to nie wskazuje nam na życzliwość Pana Jezusa wobec nas, wobec ludu. Pan Jezus był bardzo życzliwy wobec ludzi. Dobry był wobec ludzi. Życzliwość to inaczej dobroć. Jak mogę mu pomóc? Co mogę sprawić? Aby pomóc. W Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, 38 wierszu, Piotr opowiadał w domu Korneliusza o tym, co widział. A co widział? O tym, co widział, gdy chodził z Jezusem. I mówił tak, że on w mocy ducha czynił dobrze, uzdrawiał, wypędzał demony. Same dobre rzeczy, samo dobro czynił Jezus. A potem podaje tą rzecz. Lecz oni go zabili. Jonatan był dobry i życzliwy. I to pozwalało Dawidowi przetrwać. Tylko dlatego, że Bóg jest dobry i życzliwy. Życzliwy dla nas. Przetrwamy. Wszystkie problemy. Pokonamy najgorsze problemy. Nie tyle my. Co ta Boża dobroć i życzliwość. To sprawi. Taki jest nasz Bóg. Bo On chce wszystkiego, co najlepsze. Dla nas. I On o tym wie. Co jest najlepsze, najlepsze dla nas. 20 rozdział, 30 wiersz. I wybuchnął Saul gniewem na Jonatana i rzekł do niego: synu przewrotnej i przekornej niewiasty. Dobrze wiem, że się przyjaźnisz z synem Isajego ku swej hańbie i hańbie łona twojej matki. Gdyż dopóki żyje syn Isajego na ziemi, nie ostoisz się ani ty, ani twoje królestwo. Poślij więc zaraz, dostaw mi go, gdyż zasłużył na śmierć. A Jonatan odpowiedział Saulowi, swemu ojcu, tymi słowy. Dlaczego ma być zabity? Co uczynił? Wtedy Saul rzucił w niego włócznią, aby go przebić. Poznał wtedy Jonatan, że postanowieniem jego ojca było zabić Dawida. Kolejna oznaka, kolejny dowód przyjaźni to jest poświęcenie. Przyjaźń z Dawidem naraziła Jonatana na utratę przynajmniej trzech rzeczy. Na utratę reputacji. Dwa, na utratę tronu. Trzy, na utratę nawet życia. Trzy bardzo ważne rzeczy. Reputacja, status, a nawet życie. I Jonatan zdawał sobie z tego sprawę, że może tego spotkać. I czytaliśmy, wziął włócznię. I co? Aby go przebić. Rzucił w niego, on faktycznie rzucił w niego włócznią. Że najprawdopodobniej Jonatan zrobił unik i nie dostał tego ciosu. Ta cała sytuacja musiała być strasznie niezręczna dla Jonatana. Oto jest dom, oto jest król, ojciec, matka. Jest ktoś, kto jest jakimś tam rebeliantem, on sprzyja temu rebeliantowi, bo tak był nazwany przez Saula i przez wielu innych, Dawid. I był w ten sposób właśnie poprzez to, był zagrożony. Synu przewrotnej, przekornej niewiasty. Tak mawiał jego ojciec o nim. Co chciał przez to powiedzieć? Kim ty jesteś, człowieku? A więc tracił reputację. Jego ojciec mawiał publicznie o tym. I mówi, tron, przecież ty stracisz tron. I rzeczywiście Jonatan stracił tron. I on wiedział dobrze, że straci ten tron, bo to on był następcą. I on wiedział dobrze, że jeżeli odda tron Dawidowi, nie będzie królem. Ale to był koszt tej przyjaźni. To było poświęcenie. I trzecia rzecz, o czym czytaliśmy, był gotów nawet życie swoje poświęcić dla tej przyjaźni. Tak jak i Pan Jezus był gotów poświęcić życie dla tej przyjaźni. Pan Jezus stracił reputację z powodu zbratania się z nami. Stracił reputację, tak jak już mówiliśmy. Był nazywany przyjacielem grzeszników. Był nazywany żarłokiem, był nazywany pijakiem. Był nazywany bękartem, był nazywany Belzebubem. To były najgorsze epitety, których używano wobec Pana Jezusa Chrystusa. Że Pan Jezus, będąc u Ojca swojego, mógł powiedzieć, ja tam nie pójdę do tego miejsca, będą mnie nazywać tak, tak, tak i tak. Wiedział dobrze, dokąd idzie, dokąd zmierza, co go czeka i ile będzie musiał za to zapłacić. W Jana 6,15 powiada, że oferowano mu tron. Chcieli go uczynić królem. A co zrobił? O, dobry pomysł macie. W końcu doszło to do was, że jestem królem. Nie. Uszedł. Uciekł od nich. Powiada nam Ewangelia. A więc zrezygnował. Z takiego ziemskiego tronu. Na rzecz przyjaźni i miłości wobec nas. A w Jana 10,15 powiedział, że jest dobrym pasterzem, który życie swoje kładzie za owce. I był gotów położyć życie swoje za owce i to zrobił. Bo większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół. W Jana 15,13 to powiedział. Zostały nam jeszcze dwie cechy. Współczucie. 20 rozdział, 42 wiersz. 20 rozdział, 42 wiersz. Czytamy. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida. Idź w pokoju. Może 41 jeszcze. A gdy pachole odeszło, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył 3 pokłony. Po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida, idź w pokoju, cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana. Tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim. Gdy okazało się, po raz kolejny, że Saul zamierza zabić Dawida. Jonatan przybył do Dawida i wspólnie zaczął płakać. Zaczął odczuwać tą całą tragedię. Dusze ich przygnęły jeszcze bardziej do siebie w tym tragicznym, w tej tragicznej sytuacji. Jego dusza zaczęła współodczuwać to cierpienie i tą niesprawiedliwość. Życie Dawida dla Jonatana było bardzo drogie. Wielokrotnie jest powiedziane, jak jego własne. Miłował go jak własne życie. Jonatan ciągle martwił się o Dawida. 20 rozdział, 34 wiersz. Jan zapisał w swojej Ewangelii, 11 rozdziale, 35 wierszu, i zapłakał Jezus. Jezus zapłakał nad grobem Łazarza. Zapłakał nad tym faktem, że musiał umrzeć. Jego przyjaciel, jeden z jego najlepszych przyjaciół. Jego serce współczuło ludziom. Ludziom, o których nikt nie chciał się zatroszczyć. Kiedy zobaczył kondukt pogrzebowy i była tam biedna wdowa, która właśnie prowadziła na cmentarz swojego syna, by go pochować. Ewangelia mówi, a Jezus użalił się. Jezus zaczął współodczuwać ten ból i to cierpienie. A ewangelista Mateusz w 9 rozdziale 35 takie zdarzenie zapisał. Pan Jezus znajdował się wokół wielu ludzi i zobaczył, że ci ludzie są jak ci, którzy pasterza nie mają, jak owce, które pasterza nie mają. Chodzili wokół, poszukiwali czegoś, żyjący w niepokoju, w niepewności. I Słowo Boże mówi, i jego serce zaczęło pękać. Jego serce zaczęło krwawić, zaczął się użalać nad tym ludem. I wtedy powiedział to wspaniałe zdanie, które powinno być mottem dla wielu z nas. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. To tylko Jezus mógł powiedzieć, ten, który troszczył się, który współodczuwał, który potrafił się wstawić w tę sytuację, sytuację tragedii człowieka. Hebrajczyków 4,15. Autor tego listu zapisał takie słowa o Jezusie. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I wiemy, że on współczuł. Dalej powiada, i za dni swojego życia w ciele znosił z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł wybawić od śmierci. A więc mamy tutaj w życiu Jonatana i Dawida wspólnotę smutku, wspólnotę troski, wspólnotę łez, co jest znakiem, dowodem prawdziwej przyjaźni. I jeszcze jedna rzecz, na tym będę kończył. 23 rozdział, 16 wiersz. 23 rozdział, 16 wiersz. Boże, od 15. Lękał się więc Dawid, że Saul wyruszył i czyha na jego życie. A gdy Dawid przebywał na pustyni Zyf w Choreszy, Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida, do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu i rzekł: nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie, także mój ojciec Saul wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. Zobaczcie, kiedy zobaczył Jonatan, że coś znowu nie tak jest w życiu Dawida, on przybył, on wybrał się do niego. Gdy Dawid się lękał i zaczął dodawać mu otuchy, wiemy dobrze, Jonatan doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że życie Dawida było w nieustannym stresie, w nieustannym zagrożeniu. Uciekał przed Saulem, krył się po jaskiniach, po pieczarach Dawid, po pustkowiach i już nie miał dokąd uciec, nawet uciekł do króla filistyńskiego Akisza. Po prostu nie było już miejsca. całym państwie, w całym kraju, w całym Izraelu, gdzie mógł schronić się przed Saulem. Wiecie, co Saul robił? Kilkakrotnie wysyłał zgraje doborowych żołnierzy, wojowników, takich snajperów. Czytamy o tym już w poprzednim rozdziale. Wtedy Saul, przepraszam, nie ten rozdział, wysłał Saul oprawców pod dom Dawida. Oprawców wysyłał, aby go zabili, by go pilnowali i rano by go zabili. Tak? 15 wiersz. Saul wysłał ponownie oprawców, aby zabili Dawida, nakazując: sprowadźcie go do mnie na łożu, a zabiję go. Wiersz 20, 19 rozdziału. Wysłał więc Saul oprawców, aby pojmali Dawida. I czytamy również, że powołał cały lud przeciwko Dawidowi. A w pewnym momencie 3000 doborowych wojowników wybrał, aby ścigali Dawida. Dopadli i zabili. Dlatego nie miał już gdzie się schować Dawid. I musiał uciekać z kraju. Tropili go jak jakąś zwierzynę. I wtedy Dawid często mawiał, czytamy te psalmy, mamy piękne psalmy, my mówimy i wzdychamy, jakież piękne psalmy to są, jak bardzo one na nas działają duchowo, jak nas wspierają. Ale większość psalmów, które Dawid, jeśli nie wszystkie, pisał w momentach, kiedy zagrożone było jego życie, kiedy wołał do Boga, kiedy wiedział, że nie ma gdzie się schować, nie ma do kogo pójść. Panie, Ty jesteś pomocą moją. Panie, Ty jesteś skałą moją. Panie, Ty z grząskiego dołu zabrałeś moje nogi. W psalmie 3 napisał o licznych wrogach swoich. W 5 o kłamcach. W 52 o Edomicie, Doeg, który go wydał, kiedy ten był u Samuela, schował się w ramie u Samuela. W 56 psalmie o Filistynach w Gad, którzy go wydali. W 57 o Saulu, w 55 napisał o fałszywym przyjacielu, z którym chodził do domu Bożego. I mieli słodkie tajemnice i razem chwalili Pana. Ale był to fałszywy przyjaciel. Więc po ludzku mówiąc, kochani, jego życie nie miało przyszłości na tej ziemi. Ale widzimy Jonatana, jego przyjaciela, który przybywa i mówi: nie bój się. Nie bój się, nie zginiesz. Nie bój się, ty zasiądziesz na tronie. W taki piękny sposób zaczął go pocieszać. Pamiętam 4 lata temu, kiedy przeżywałem taką rozterkę w swoim życiu z powodu pewnych komplikacji związanych też częściowo z pracą w kościele. Byłem bardzo mocno załamany i zdołowany właśnie tymi sytuacjami. I też może tak czułem się podobnie jak, troszkę jak Dawid. Nie wiedziałem, co dalej. Otrzymuję telefon. Dzwoni do mnie przyjaciel, z którym przed wiele lat myśmy się znali, od wielu, wielu lat, kilkudziesięciu lat. Człowiek, który już jest pod 80, schorowany od 15 lat na raka, walczy z tą chorobą. Żona zmarła mu kilka lat temu, też w taki dziwny sposób. Przez całe życie upośledzonego syna wychowywał, który zmarł dopiero w wieku chyba 56 lat. Było to wielkim jakby trudem z ludzkiego punktu widzenia, ale kochał go i tak dalej. Więc jego życie też nie było usłane różami, nie było tylko samą przyjemnością. Przeżywał różne sytuacje, kiedy wyjeżdżał też na misje do różnych krajów, gdzie nawet był uczestnikiem ataków różnych terrorystów na różne grupy. I sam uczestniczył w niektórych nabożeństwach, które zostały ostrzelane. I on dzwoni do mnie. I krótka rozmowa. I on mówi: ja muszę koniecznie się z tobą zobaczyć. A jak musisz się ze mną zobaczyć? Jak to? Przecież mieszka w Anglii. Za chwilę dzwoni telefon jeszcze raz i mówi: jutro odbierz mnie z lotniska. Jakoś to był piątek, ale muszę wrócić na rano w niedzielę do swojego zboru, bo mam kazanie. Ten brat przyjechał tylko na jeden wieczór, aby zjeść z nami kolację, aby chwilę porozmawiać i aby się z nami pomodlić i aby pocieszyć. i odjechał. Tak jak Jonatan, kiedy zobaczył Dawida, przybył do niego i zaczął go pocieszać. To jest prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość. To jest ta miłość, którą Jezus właśnie nam okazuje. Pan Jezus wielokrotnie mówi, nie bójcie się. Nie bójcie się, malutka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Kiedy uczniowie zaczęli się zastanawiać, gdy Pan Jezus mówił, że musi odejść do Ojca, no i co teraz? A my co? Pozostawisz nas? 14 rozdział Ewangelii Jana. Jezus powiada, niechaj nie trwoży się serce wasze. Niechaj nie lęka się serce wasze. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Kiedy byli na morzu, w sztormie, kiedy myśleli, że utoną, przybył Jezus i powiedział, nie bójcie się. Jak wielokrotnie Pan Jezus to mówi, jak wielokrotnie my tego potrzebujemy, tej otuchy, tego pocieszenia. A więc podsumujmy. Pierwsza rzecz. Prawdziwa przyjaźń. Przyjaźń, jaźń to jest coś, co jest najbliżej naszej osobowości, tak? Jaźń. Przyjaźń to znaczy, że ktoś naprawdę chce uczestniczyć w naszym życiu, chce być tak blisko, jak tylko możliwe. Pierwsza rzecz to jest miłość. Druga rzecz to jest przymierze, słowo, zaufanie. Trzecia rzecz to jest oddanie. Oddał mu płaszcz i oddał mu wszystko. Czwarta rzecz to jest wstawiennictwo. Wstawianie się. Piąta rzecz, życzliwość. Czego tylko dusza twoja zapragnie, ja to sprawię. Szósta rzecz, poświęcenie. Gotów był tron, życie i reputację poświęcić Jonatan. Tak jak Pan Jezus gotów był to wszystko poświęcić. Siódma rzecz, to jest współczucie, współodczuwanie. I ósma rzecz, zachęcanie. I chciałbym teraz zakończyć to tak. Trzy takie rzeczy. Pierwsze. Prawdziwa przyjaźń oparta na miłości jest bardzo praktyczna. Ona dociera do naszych potrzeb. Ona pomaga nam rozwiązywać nasze problemy, zaspokajać nasze potrzeby, te prawdziwe potrzeby, które mamy. Tak jak próbował to Jonatan wobec Dawida zrobić. Tak jak Pan Jezus to zrobił wobec nas, bo naszą największą potrzebą jest zbawienie. Jest to, by żyć wiecznie, by nie przeminąć, by popaść w nicość albo popaść w ogień piekielny, ale żyć wiecznie. A więc jest bardzo praktyczna. Druga rzecz. Ta prawdziwa przyjaźń i miłość chrześcijańska, jak będzie się okazywał wobec będziecie okazywać, będziemy okazywać wobec siebie nawzajem, to tym faktem będziemy wskazywać też na miłość, jaką Jezus ma wobec grzesznika, zgubionego grzesznika. I trzecia rzecz. Ta prawdziwa przyjaźń oparta na Bożej miłości uczestniczy w wykonaniu Bożego planu. Zadaliśmy sobie pytanie, co by było, gdyby Dawid zginął? Co by było, gdyby Dawid został zabity? Przecież Dawid miał obietnicę, że potomek zasiądzie na jego tronie. Obietnicę Mesjasza, że przez niego, że z jego linii przyjdzie Mesjasz. A gdyby był przedwcześnie zabity, może Boży plan byłby pokrzyżowany. Bóg znalazłby na pewno jakieś inne wyjście. Ale zobaczcie, jak postępowanie i kochające serce Jonatana mogło być użyte przez samego Ojca w niebie, aby Boży plan został wykonany. Może twoja postawa, którą okażesz, nie mówię może, na pewno Bóg weźmie to i użyje, aby swoje cele realizować. Może Pan Bóg chce przyprowadzić twojego kolegę, kogoś z twojej rodziny. Może to jest w Jego planie i chce ciebie użyć. Twojej miłości, twojej dobroci. Tego, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Jak do tego się odniesiemy? Co z tego się dzisiaj nauczymy? Amen.